Polska strategia elektromobilności nabiera rzeczywistych kształtów, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z naszą redakcją minister finansów i rozwoju odniósł się do zapowiedzi kolejnych inwestycji japońskiego koncernu samochodowego Toyota. Wicepremier przypomniał, że inwestor zdecydował się uplasować w Polsce produkcję nowoczesnych silników do aut hybrydowych, które będą jeździć po całym świecie. To, jak powiedział, oznacza, że z naszego kraju będzie wyjeżdżał silnik Made in Poland do samochodów, które będą sprzedawane po konkurencyjnych cenach. Inwestycja Toyoty to także nowe miejsca pracy. A jak powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, już dzisiaj z polskich fabryk co roku wyjeżdża 700 tysięcy aut, a liczba zatrudnionych w branży wciąż rośnie. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to wzrost o blisko 10%. Minister Finansów i Rozwoju Mateusz Morawiecki mówi, że japońska inwestycja będzie dotyczyła nie tylko samych silników, ale także ich projektowania w Centrum Badań i Rozwoju.
Tworząc plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, chcieliśmy, żeby nasi rodacy mieli lepsze miejsca pracy, żeby więcej zarabiali, żeby bardziej godna była ta praca i poprzez przyciąganie takich inwestorów z najwyższej półki my tworzymy miejsca pracy dla inżynierów, programistów, elektroników, dla informatyków, a więc ludzi też, którzy mogą więcej zarabiać, więc to mnie szczególnie też cieszy. Ale też to jeszcze nie koniec, bo mogę powiedzieć, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawi się w Polsce ponad 10 nowych inwestycji w samej tylko branży samochodowej. Łączna ich wartość również sięgnie powyżej 500 000 000 zł.
Silniki do aut hybrydowych mają powstawać w Wielczu-Laskowicach. Produkcja ma ruszyć w 2020 roku. W fabryce będą wytwarzane silniki benzynowe o pojemności 1,5 litra. Koszt inwestycji to 400 milionów złotych. W sumie japoński producent aut zainwestuje nad Wisłą ponad 1 000 000 000 zł. O sprawie poinformowały media. Eksperci nie ukrywają zadowolenia z inwestycji, które sprowadzają do Polski nowoczesne technologie. Trwa 8 godzina prac Sejmowej Komisji Sprawiedliwości nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W sumie do projektu posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili pakiet 35 poprawek. Posłowie zajmują się teraz rozdziałem trzecim projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, właściwość Izb Sądu Najwyższego. Jedna ze zgłoszonych poprawek ogranicza stosowanie tzw. skargi nadzwyczajnej wstecz. Kolejna wyklucza, aby taka skarga była dopuszczalna w sprawach o wykroczenie. Inne zaproponowane poprawki zwiększają autonomię Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Mówi poseł Tomasz Rzymkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Jest to dosyć duża ustawa, tak obrazowo około 90 stron samego tekstu normatywnego. Bardzo dużo poprawek, prace idą bardzo powoli z racji na rozbieżność zdań. Czy to parlamentarzystów, czy to członków organów konstytucyjnych państwa. Dużo moim zdaniem błędów natury merytorycznej. Niektóre z norm zawartych w projekcie, czy też w poprawkach są rażąco niezgodne z konstytucją, takie jak chociażby skrócenie kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do 3 lat w treści ustawy. Natomiast konstytucja mówi o 6-letniej kadencji. To są takie, bym powiedział, najbardziej obrazowe przykłady tych rażących nadużyć.
Pracy nie ułatwia totalna opozycja, która próbuje opóźniać procedowanie projektu, zgłaszając wnioski o przerwę oraz zabierając głos poza kolejnością. W jednej z przerw posiedzenia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył m.in. szef komisji Stanisław Piotrowicz, doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska, minister w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek oraz wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha.
Polska odzyskuje kolejne cenne dzieła sztuki. Do kraju powrócił obraz Roberta Śliwińskiego Ulica wraz z ruiną zamku. Teraz obraz zostanie przekazany Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. W resorcie kultury odbyło się uroczyste przekazanie obrazu. W uroczystości wziął udział wicepremier profesor Piotr Gliński, ambasador Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel FBI.
Na początku tego roku uzyskaliśmy informację o tym, że na jednej z aukcji internetowej pojawiło się to dzieło, które widniało w naszym katalogu strat wojennych i FBI działa szybko, już w tym samym roku mamy obraz w Polsce. Chcę powiedzieć, że to nie przypadek. My ze stroną amerykańską współpracujemy od 2013 roku. W tym roku już odzyskaliśmy taką, może Państwo pamiętacie, charakterystyczną miniaturę. Dzisiaj obraz, który pochodzi z Wrocławia.
Wczoraj natomiast udało się wycofać z aukcji obraz Henryka Siemirackiego Taniec wśród mieczów. Obraz znajduje się na liście polskich strat wojennych. Jego licytacja miała się odbyć w londyńskim domu aukcyjnym. Dzięki działaniom pracowników Ministerstwa Kultury obraz nie zostanie sprzedany. W ciągu ostatnich 5 lat dzięki staraniom Ministerstwa Kultury odzyskano ponad 340 cennych obiektów, które powróciły z Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także zostały odnalezione na terenie kraju. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz obserwował dziś w Świętoszowie w województwie dolnośląskim szkolenie żołnierzy 11. Lubelskiej Dywizji Pancernej oraz amerykańskiej 2. Pancernej Brygady Bojowej. Ćwiczenia odbywały się w ramach trwającego ćwiczenia Borsuk 17. Dziś miał miejsce ostatni akcent wielozadaniowych zajęć. Podczas niego ćwiczone były m.in. współdziałanie wojsk pancernych z lotnictwem i wojskami chemicznymi przy akcji zaczepnej. Brali w nich udział studenci szkół oficerskich. Kontratak to istotny element ćwiczeń Borsuk 17, wskazuje szef resortu obrony narodowej.
Te ćwiczenia mają niesłychanie istotną rolę z punktu widzenia całości sytuacji w Polsce naszych ugrupowań i wojsk, dlatego że tutaj ćwiczony jest kontratak, który byłby podejmowany w sytuacji zagrożenia i zajęcia części naszego terytorium przez wroga. Z tego punktu widzenia działanie wszystkich podsystemów, jakie Państwo tutaj widzicie, odgrywają niesłychanie istotną rolę. Macie możliwość po raz pierwszy zobaczyć w praktycznym funkcjonowaniu bojowym armatochaubice Krab oraz moździerz samobieżny Rak.
Ćwiczenia Borsuk 17 odbywały się na 3 poligonach. Wzięło w nich udział ponad 3000 żołnierzy z niespełna 600 jednostek. Wykorzystano ponad 700 sztuk pojazdów. Jeśli nielegalna migracja z Afryki ma zostać zatrzymana, należy stworzyć tam perspektywę życia i rozwoju, powiedziała premier Beata Szydło przed rozpoczęciem 5. szczytu Unia Europejska-Unia Afrykańska. Szefowa polskiego rządu udała się na to spotkanie do Abidżamy w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W szczycie udział bierze 55 przywódców państw Afryki i 28 liderów europejskich. Łącznie uczestniczy w nim około 5000 osób. Jednym z powodów, dla których Polska uczestniczy w tym wydarzeniu, są programy prorozwojowe dla Afryki, podkreśliła premier Beata Szydło.
Chcemy być solidarni z państwami afrykańskimi, tak jak cała Unia Europejska. Bierzemy udział w dofinansowaniu programów, które są programami prorozwojowymi, które mają służyć rozwojowi państw afrykańskich i są skierowane, bo tak jest w tej chwili dedykowana ta sesja, głównie na rozwój młodych ludzi. Jeżeli chcemy zatrzymać nielegalne migracje, jeżeli chcemy, żeby ci ludzie mieli tutaj perspektywę życia i rozwoju w Afryce, to musimy stworzyć im ku temu warunki. I o tym między innymi będziemy rozmawiać na szczycie i środki, które również asygnuje Polska do tego funduszu, są temu poświęcone.
Do tej pory nasz kraj wpłacił na Fundusz Powierniczy Unii Europejskiej dla Afryki 1 000 000 euro i ma wpłacić jeszcze dodatkowo 7 milionów. Premier Beata Szydło podkreśliła, że podczas szczytu chce też rozmawiać z przywódcami afrykańskimi o wzajemnych relacjach, w tym gospodarczych. Jak zapowiedziała, Polska chce otworzyć w Afryce nowe ambasady. 5. szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska wiąże się również z polityką klimatyczną. Spotkanie zakończy się jutro. W 3. dniu pielgrzymki do Birmy ojciec święty Franciszek spotkał się z tamtejszym episkopatem oraz Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich. Przemawiając w świątyni buddyjskiej, papież zwrócił uwagę, że spotkanie jest ważną okazją do odnowienia i wzmocnienia więzów przyjaźni, szacunku między buddystami i katolikami.
Nie tylko w Mianmarze, ale także na całym świecie ludzie potrzebują tego wspólnego świadectwa ze strony przywódców religijnych. Kiedy bowiem mówimy jednym głosem, potwierdzając odwieczną wartość sprawiedliwości, pokoju i podstawowej godności każdej istoty ludzkiej, wtedy przekazujemy słowo nadziei. I tym samym pomagamy buddystom, katolikom i wszystkim ludziom dążyć do większej harmonii w ich wspólnotach.
Ojciec Święty zwracał też uwagę, że wielkim wyzwaniem obecnych czasów jest pomaganie ludziom w otwarciu się na transcendencję. Następnie papież spotkał się z księżmi biskupami w Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Yangonie. A poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. W województwie zachodniopomorskim bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju okresami śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem, a na zachodzie również deszcz. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodzie ze wschodu, na pozostałym obszarze północny, miejscami porowisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Bieszczadach, porywy wiatru do 90 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale. To były wiadomości w Radiu Maryja.